ksiądz profesor Marek Chmielewski. Jesteśmy po drugim wykładzie z takiego cyklu Sobotnie Wykłady Maryjne. Pierwszy temat wykładu to były Maria we wspólnocie świętych, a kolejny Maria, a nasze życie duchowe. Maria jako wzór, jako osoba, którą możemy naśladować. Nie powinniśmy, ale możemy. I też myślę w takim kluczu, że czasami patrzymy na nią tak, jakby była za szybą albo gdzieś bardzo wysoko, a chodzi o to, żeby się do niej zbliżyć.
No właśnie, czy powinniśmy, czy możemy? Ja bym jednak powiedział, że powinniśmy, nie na zasadzie jakiegoś przymusu zewnętrznego, ale ze względu na wewnętrzne przynaglenie. Bo jeżeli czcimy Matkę Bożą, kochamy Matkę Bożą, no to nie sposób jej nie naśladować. To jest naturalne, że jeśli się kogoś kocha, to ten ktoś jest dla nas pewnym ideałem, pewnym wzorem. Więc w tym sensie powinniśmy nie tylko zachwycać się pięknem Matki Bożej, tylko ją podziwiać, ale przede wszystkim ją naśladować. To jest istota prawdziwej czci dla Matki Bożej. Przypomina mi się taka scena zapisana bodajże w żółtym zeszycie, czyli w ostatnich już dniach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, kiedy właśnie ona już będąc na tym łożu śmiertelnym, otoczona siostrami, słyszy jak siostry rozmawiają o Maryi jako królowej, zachwycają się jej pięknem i wyniosłością i wtedy Teresa się oburzyła wręcz i mówi, że ona jest bardziej matką niż królową, a więc jest kimś bardzo bliskim, tak jak matka, do której idziemy z prostotą, z miłością, ze wszystkim, a nie jak królowa, którą możemy podziwiać, wobec której mamy respekt i właściwie nic więcej. Więc w tym sensie nasza maryjność, czyli ta nasza cześć dla Matki Bożej, ona powinna być dziecięca, ufna. Pozwólmy się prowadzić Maryi, pozwólmy się wychowywać w tej jej szkole, o której pisze święty Jan Paweł II.
Mówił ksiądz profesor podczas wykładu o tej szkole, którą miał na wzór nauczycieli czasów, w których chodził po ziemi, tak, że to była szkoła, w której się było takim zanurzonym. I taka też ma być ta szkoła Maryi?
Tak, oczywiście. Tu przede wszystkim o takiej szkole mówimy jako uczestniczeniu w życiu Maryi. Tak jak w szkole rabinackiej uczniowie uczestniczyli w życiu mistrza. Oni byli z nim, jedli, odpoczywali, słuchali, wykonywali pracę. To była zupełnie inna szkoła, niż my sobie wyobrażamy, więc po prostu dzielili z nim swoje życie, szli za nim. To zresztą wielokrotnie Pan Jezus mówi, pójdź za mną, czyli dziel życie ze mną. Właśnie szkoła Maryi jest właśnie taką partycypacją, uczestnictwem w jej życiu, w jej doświadczeniu, a nie tylko takim poznaniu zewnętrznym, że wiem o Maryi, ale nie uczestniczę w jej życiu. Wręcz przeciwnie.
Możemy tak się usprawiedliwiać. Ona była jedyna, doskonała, a nam do niej daleko, więc nawet nie próbujemy.
Ale jest naszą matką z woli Chrystusa, który powiedział do Jana, swojego umiłowanego ucznia, oto matka twoja. I w jego osobie dał ją za matkę, więc matka, nawet jeżeli jest tak jak w rodzinie, matka, która jest nawet jakąś wybitną postacią, powiedzmy jest premierem, jest prezydentem, ale zawsze pozostaje matką dla swoich dzieci. I dzieci nie będą mówiły do swojej mamy pani prezydent, tylko powiedzą po prostu mamo. Więc podobnie i my. Nawet jeżeli Maryja jest tą jedyną, wyniesioną ponad ludzi, ponad aniołów, to nie zmienia faktu, że jest nam kimś niezwykle bliskim i to jest właśnie ta jej postawa pokornej służebnicy pańskiej. Ona siebie w chwili zwiastowania określiła, oto ja, służebnica pańska. To jest jej tożsamość, to jest jej natura. I nie powinniśmy traktować Maryi inaczej. Jeżeli nawet czcimy ją jako królową, jako panią, jako hetmankę, co tak mocno podkreślamy tu na Jasnej Górze, to ona zawsze właśnie dlatego jest tą panią, tą królową, tą hetmanką, bo jest służebnicą pańską, bo jest w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
I dała się też w zwiastowaniu od razu Bogu zaprosić do takiej wspólnej drogi. To jej tak było takim tak od razu. Pytanie, jak to się stanie, było pytaniem o sposób, a nie o to, jakim cudem to się stanie.
No tak, albo właśnie to było pytanie, czy doprecyzowanie tylko, czy to wszystko jest autentyczne. To była pewnego rodzaju taka roztropność z upewnieniu się, że to, co się dzieje, nie jest jej jakimś złudzeniem, czy jakąś iluzją, ale jest to rzeczywiście działanie Boże. I przekonawszy się o tym, Maria natychmiast wyraża swoją zgodę. Bez jakiejś dyskusji, bez warunkowania. Nie mówi na przykład, że no dobrze, niech ja się zastanowię i tak dalej. Przecież miała swoje plany życiowe, a jednak potrafiła natychmiast pod wpływem zwiastowania te swoje plany życiowe radykalnie zmienić, co ma dalekosiężne skutki w historii ludzkości. No, wyobraźmy sobie, jakby się potoczyły losy ludzkości, gdyby Maryja powiedziała, no nie, ja jednak mam swoje plany na życie i nie wchodzę w ten układ. No, to jest oczywiście takie prawie, że no, świętokradzkie skojarzenie, ale czasem warto od tej strony spojrzeć. Co by było, gdyby Maryja chciała realizować swoją wolę? To pokazuje nam, jak ważną jest dla nas i dla innych ta uległość względem wyraźnie objawionej nam woli Bożej, na przykład wyraźnie objawionego nam powołania do życia w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, czy do życia w małżeństwie, bo również życie małżeńskie jest powołaniem. I ta wierność temu wezwaniu, odpowiedź na to powołanie, to jest naśladowanie Maryi w jej gotowości odpowiadania na wezwanie Boże.
A ta gotowość była też tak pomimo tego, że nie wiedziała wszystkiego, że nie widziała do przodu wszystkiego.
I to jest zawierzenie. To jest zawierzenie, którego my się od niej uczymy. Tak jak Jan Paweł II tutaj na Jasnej Górze też uczył o zawierzeniu, że trzeba zawierzyć Bogu, zawierzyć Maryi. Czyli właśnie niejako w ciemno przyjąć, że to, czego Bóg chce ode mnie, jest zawsze dla mnie dobre. Bóg nie chce nigdy dla nas zła. Pewne rzeczy mogą być trudne, mogą być niezrozumiałe, ale zawsze są dobre. Zawsze Bóg, który jest miłością, który jest dobrocią, który jest pięknem, który jest prawdą, choć czasem dobro to może być trudne, ale możliwe z pomocą Bożą, z pomocą łaski Bożej.
Nigdy nie chce dla nas zła.
I nigdy nie chce dla nas zła, oczywiście. Zawsze Bóg chce dla nas dobra, chce naszego szczęścia i jeżeli stawia nam pewne zadania, to właśnie daje też idące z tym potrzebne łaski. To są tak zwane łaski stanu, więc często ludzie na przykład w powołaniu lękają się, czy ja się nadaję, czy ja jestem godzien i tak dalej. Właśnie więcej takiej ufności, że Pan Bóg, jeżeli daje zadania, to daje też odpowiednie do tego pomocy i środki i ludzi, którzy nas poprzez te zadania przeprowadzą.
Jest taka cecha w Maryi, która mnie fascynuje i chyba nie przestaje jakoś tak bardzo mocno ciekawić i intrygować, to jej takie zanurzenie się i kontemplacja tego, co robił Chrystus. Ona zachowywała słowa i to, co się działo w swoim sercu, to tam musiało cały czas niesamowicie pracować.
Zauważmy, że w opisach ewangelicznych Maryja jest taką postacią pierwszoplanową tylko w Ewangelii Dziecięctwa, a potem Maryja jest w cieniu. Zawsze jest gdzieś tam jak ten cień. Właśnie to jest ta postawa, którą też powinniśmy uwzględniać w naszej czci Matki Bożej, żeby zawsze pamiętać, że ona jest w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ona nigdy nie jest przed Chrystusem. Ona jest zawsze tą, która na Chrystusa wskazuje, prowadzi do Chrystusa. Nigdy na sobie nie skupia uwagi. To jest ważne z punktu widzenia poprawnej czci maryjnej, żebyśmy czasem nie traktowali Matki Bożej jako kogoś równorzędnego boskiej Trójcy albo kogoś, kto wręcz ma większe wpływy czy większą skuteczność niż sam Bóg. Można czasami odnieść wrażenie, słuchając różnych takich współczesnych ewangelizatorów, zwłaszcza medialnych, można odnieść wrażenie, że Pan Bóg już nie radzi sobie z tym światem, dał sobie spokój, już ten świat po prostu zostawił samemu sobie. Jedyne ocalenie to w Maryi. To brzmi bardzo wzniośle, bardzo pięknie, ale jest z teologicznego punktu widzenia bardzo ryzykowne, no bo pytanie to wobec tego, kim jest Maryja, a kim jest Bóg. To Chrystus jest Panem, Stworzycielem, jedynym pośrednikiem Boga u ludzi, a Maryja uczestniczy w misji Chrystusa. To Chrystus zbawia świat, Chrystus ocala. Maryja nas prowadzi do Chrystusa. Jeżeli chcemy przyjąć taką retorykę, że to w Maryi jest ocalenie, to w tym sensie, że ona jeszcze skutecznie może nas podprowadzić do doświadczenia Chrystusa. Ale nie inaczej, nie w tym sensie, że Maryja sama dokona jakiegoś cudu, którego Bóg już nie byłby w stanie dokonać. Więc tutaj trzeba uważać na takie różne piękne figury kaznodziejskie, które niekiedy teologicznie mogą być bardzo ryzykowne.
I można by tak powiedzieć, że ona nas może w życiu podprowadzić do tego momentu, kiedy zobaczymy Chrystusa i to zbawienie, które przecież jest dla nas. To Chrystus nas zbawia, ono jest do wzięcia.
Dokładnie. Kiedyś znalazłem u papieża Benedykta w jego pismach, nie wiem czy jeszcze z czasów przed papieżem, papieskich, właśnie takie wyjaśnienie, po co są te różne tak zwane objawienia prywatne. Więc Ojciec Święty użył takiego określenia, że właśnie tak jak Bóg próbuje wejść do naszego życia poprzez drzwi, to Maryja zdaje się wchodzić przez okna. Prawda? Kiedy my zamykamy się na Boga, to Maryja puka przez drzwi, poprzez te prywatne objawienia, czyli ustawicznie nam przypomina, że w Bogu jest nasze ocalenie i robi to właśnie tym macierzyńskim sercem, tą delikatnością, tym macierzyńskim oddziaływaniem, robi to skutecznie. Tak jak często w rodzinie, że perswazja ojca nie przemawia do dziecka, a ta subtelność matki no jednak jakoś tam przekonuje. Oczywiście to są bardzo ludzkie takie skojarzenia i też nie możemy za daleko iść w tych pewnych analogiach naszych relacji rodzinnych, dziecko, matka w stosunku do Maryi, bo to jest innego rodzaju macierzyństwo, macierzyństwo duchowe, macierzyństwo łaski, a więc mające też pewne swoje prawa.
Ale na siłę Jezusa pod swoim sercem.
No tak, więc w tym sensie Maryja jest matką, rzeczywistą matką, ma rzeczywiste doświadczenie macierzyństwa, ale z tym wiąże się również macierzyństwo duchowe. Od macierzyństwa fizycznego Maryja idzie do macierzyństwa duchowego, rodzi Jezusa, to jest tajemnica Bożego Narodzenia, ale też jest matką rodzącego się Kościoła. W Wieczerniku, w chwili zwiastowania, jest obecna, aby rodzić Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, więc jest matką fizycznego ciała Chrystusa i matką jego mistycznego ciała Chrystusa, o czym przypomniał papież święty Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w 1964 roku.
No i na zakończenie jeszcze jedno pytanie, bo tematy wykładów księdza profesora to, przypomnę, Maryja we wspólnocie świętych i Maryja, a nasze życie duchowe, i to wszystko jest dla nas, ale też o nas.
No tak, próbujemy, wpatrując się w Matkę Bożą, rewidować własne życie. Oczywiście jest to przykład niedościgniony, jest to pewien ideał, no ale my musimy mieć wzorce, musimy mieć ideały w najczystszej postaci, abyśmy choć część byli w stanie z tych ideałów zrealizować. Skazywanie siebie na przeciętność z zasady kończy się klęską, więc musimy wysoko strzelać, wysoko mierzyć, aby osiągać szczyty. No ktoś, kto się wybiera w góry, chce przeżyć fantastyczną przygodę górskich wypraw, raczej nie będzie chodził dolinami, ale wspinał się na szczyty. Per aspera ad astra, jak mówi stare łacińskie powiedzenie, przez trudy do gwiazd. Trudne jest czasem przebijanie się przez te wzory Maryi, które nam się odsłaniają, gdy rozważamy różne prawdy dogmatyczne. Mogą one nas zawstydzać, mogą nas niepokoić, ale powinny nas inspirować i pobudzać do pokornego kroczenia, niejako z ręką utkwioną w ręce Maryi Matki, która nas cierpliwie, delikatnie prowadzi poprzez te kręte, cierniste, często ciemne drogi naszego życia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego wszystkim życzę i niech czas Bożego Narodzenia będzie takim czasem zapatrzenia się w Dzieciątko, ale oczami Maryi, zwłaszcza kobietom, wszystkim paniom życzę, żeby właśnie zgodnie z ich geniuszem kobiecym, o którym mówił Jan Paweł II, by spróbowały popatrzeć na tajemnicę żłóbka tak, jak patrzyła Maryja. I może warto sobie postawić pytanie, co czuła Maryja, patrząc na Dzieciątko? Co ja czuję, patrząc na tajemnicę wcielenia uosobioną w tej scenie żłóbka, przed którym stajemy? Życzę takich głębokich zamyśleń, zapatrzeń w tajemnicę wcielenia oczami Maryi.